o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Łagiewniki podczas II wojny światowej. Wojna jest zawsze wielkim zaskoczeniem dla zwykłych ludzi, którzy nie biorą czynnego udziału w jej wybuchu. Dla franciszkanów z centralnej i północnej Polski była szczególnym zaskoczeniem, ponieważ zaledwie 5 dni przed jej wybuchem podzieliła się polska prowincja zakonna na dwie. Prowincja północna dopiero się rodziła. Jej przełożony funkcjonował od 26 sierpnia 1939 roku. W ogromnej większości klasztorów należących do nowej prowincji zakonnej ustanowiono nowych przełożonych, którzy około 1 września mieli obejmować swoje urzędy. W ślad za zmianą przełożonych idą zawsze dalsze zmiany personalne. W chwili wybuchu wojny większość wspólnot klasztornych była w trakcie reorganizacji. Tak też było w Łagiewnikach. Nowy przełożony, którym został znów znany nam już ojciec Bronisław Stryczny, jeszcze nie dojechał ze Lwowa, gdzie zastała go wojna. W klasztorze było kilkunastu zakonników, przede wszystkim dotychczasowy gwardian, ojciec Dionizy Klimczak, który w tych dniach miał objąć przełożeństwo klasztoru w Grodnie. W dniu 1 września 1939 roku wspólnota zgromadziła się na tzw. kapitule klasztornej, podczas której postanowiono przede wszystkim zaopatrzyć klasztor w żywność, aby jej wystarczyło na dłuższy czas. Dnia 5 września w Zgierzu na ulicy od niemieckiej bomby zginął pierwszy franciszkanin z Łagiewnik, ojciec Juliusz Gordon. Różne wiadomości i plotki o działaniach wojennych doprowadziły łagiewnicką wspólnotę do paniki, na skutek której kilku członków tej wspólnoty, zresztą za radą polskich wojskowych, uciekło wozem konnym na wschód. W klasztorze pozostali dwaj bracia zakonni znający język niemiecki. Po kapitulacji Warszawy niektórzy franciszkanie należący do łagiewnickiej wspólnoty powrócili do Łagiewnik. Trafili tu także inni zakonnicy, których wojna zastała w stanie rozproszenia. Przybył także nowo ustanowiony gwardian, ojciec Bronisław Stryczny. Wykonując przedwojenny rozkaz prowincjała, przybył tu także z Warszawy mistrz nowicjatu, ojciec Jerzy Wierdak z trzema nowicjuszami, do których wkrótce dołączyli trzej kolejni. W łagiewnickim klasztorze zebrało się około 20 zakonników. Dnia 29 listopada 1937 roku gestapo poleciło zakonnikom opuścić klasztor. Pozwolono im udać się do rodzinnych domów. Niemcy pozwolili pozostać w klasztorze trzem kapłanom. Byli to wspomniany przed chwilą ojciec Bronisław Stryczny, ojciec Jerzy Wiernak i ojciec Tacjan Białkowski. Do 20 lutego 1940 roku pozwolono im nawet obsługiwać kościół, który nawiedzali miejscowi wierni. Tego dnia musieli jednak klasztor opuścić. Pozwolono im wówczas zamieszkać przy kaplicy na Radogoszczu, ale ojciec Wiernak udał się do Niepokalanowa, a ojciec Białkowski zamieszkał w Łodzi, gdzie pod zmienionym nazwiskiem przetrwał całą okupację. A przy kaplicy na Radogoszczu zamieszkał tylko ojciec Stryczny, któremu pozwolono prowadzić umiarkowane duszpasterstwo w tej kaplicy, a także w kaplicy Przemienienia Pańskiego. Wiemy o tym z kartki, którą ojciec Stryczny wysłał do kolegi, do ojca Anzelma Kubita, przebywającego w Krakowie. Pisze w niej, że kościół jest zamknięty i nie wolno nam w nim odprawiać mszy świętej. Dnia 5 października 1941 roku ojciec Stryczny został aresztowany i jak wielu księży z okręgu Wartegau trafił do obozu w Dachau. Szczęśliwie obóz przeżył, po wyzwoleniu obozu udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w Kalifornii 1974 roku. Podobnie jak jego bliski przyjaciel, ojciec Maksymilian Kolbe, zmarł w dniu 14 sierpnia. Uczestniczył jeszcze w beatyfikacji ojca Maksymiliana, po której odwiedził Polskę i Łagiewniki. Losy innych mieszkańców klasztoru nie zawsze są znane. Prawdopodobnie w 1939 roku w więzieniu w Łodzi zginął brat Emil Drzewiecki, kierownik łódzkiego oddziału Małego Dziennika, który od października 1939 roku mieszkał w Łagiewnikach. Brat Patrycy Podczaski, wieloletni kwestarz łagiewnicki, eksmitowany wraz z innymi zakonnikami z klasztoru 20 lutego 1940 roku, tułał się po Łodzi i ten, co kiedyś dbał o to, by zakonnicy w Łagiewnikach mieli co jeść, sam zachorował na gruźlicę i w 1943 roku zmarł z wycieńczenia i nędzy. W kościele i w klasztorze jeszcze we wrześniu 1939 roku Niemcy urządzili przejściowy obóz dla jeńców wojennych. Jak już wspominaliśmy, kościół był otwarty do 20 lutego 1940 roku. Potem urządzono w nim magazyn łóżek, materaców i tym podobnych rzeczy z zakresu wojskowego kwatermistrzostwa. Specjalnie go nie niszczono, ale uległ znacznej dewastacji z tego powodu, że służył jako magazyn. Wiosną 1940 roku w klasztorze Niemcy urządzili warsztaty naprawcze samochodów. Przez pewien czas istniała w nim szkoła niemiecka. Będący jeszcze w budowie gmach zwany przez franciszkanów gimnazjum, okupanci prowizorycznie wykończyli i wykorzystali dla urządzenia przejściowego obozu dla niemieckich przesiedleńców z Wołynia i z Besarabii. Budynki kościoła i klasztoru używane w innych celach niż ich przeznaczenie uległy znacznemu zaniedbaniu. Podobno Niemcy mieli zamiar spalić je przed opuszczeniem, ale nie zdążyli tego zrobić. Poza obrębem samego klasztoru i kościoła pozostały jeszcze inne ślady wojennych zniszczeń. Na terenie parafii zerżnięto lub wykopano 12 krzyży przydrożnych i jeden na cmentarzu. Zniszczono figurę świętego Antoniego stojącą na placu przed kościołem i figurę serca Jezusowego stojącą przy klasztorze. Jesienią 1941 roku rozebrano okoliczne kaplice świętego Walentego, Matki Bożej Anielskiej oraz tak zwany domek ojca Rafała, znajdujący się na placu kościelnym. W 1943 roku rozebrano kaplicę Przemienienia Pańskiego. Okupanci plądrowali także podziemia kościoła, profanując groby osób tam pogrzebanych i kryptę grobową ojca Rafała Chylińskiego. Przez 5 lat, od 20 lutego 1940 do lutego 1945 roku, łagiewnickie sanktuarium św. Antoniego jakby nie istniało. Było po prostu zamknięte. Na szczęście nie ucierpiał czczony przez lud obraz świętego Antoniego. Działania wojenne jeszcze trwały, a już tam, gdzie tylko front wojenny przeszedł, franciszkanie wracali do swoich klasztorów. A tak się stało, że z wielu klasztorów utworzonych w sierpniu 1939 roku prowincji zakonnej pod koniec wojny czynny był tylko jeden, Niepokalanów. Tam urzędował prowincjał, tam też gromadzili się zakonnicy ocaleni z wojennej pożogi. Stamtąd prowincjał rozsyłał zakonników, aby obejmowali uwolnione już spod okupacji klasztory. Jako pierwszy przybył do Łagiewnik na początku lutego ojciec Felicjan Szóstak. Za nim pojawili się ojciec Hadrian Leduchowski, pochodzący z łagiewnickiej parafii, i ojciec Pachomiusz Krużel. Przejściowo pojawił się tu ojciec Honoriusz Drygała, ukrywający się podczas okupacji w tych okolicach, a także brat Benvenuty Bombrys, organista łagiewnicki. Nieco później przybyli do pracy bracia Adolf Nowakowski, ogrodnik, i Patrycy Kapciński, kucharz. Roboty było dużo. Trzeba było kościół znów przystosować do kultu, a klasztor do zamieszkania.